Poranek Wnet 1 marca na wnet.fm, godzina 8.39. Zaglądamy do Parlamentu Europejskiego. Doktor Zbigniew Kuźmiuk jest przy telefonie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet.
Co po tej debacie na temat Polski w Parlamencie Europejskim pan myśli?
No była wyjątkowo krótka, bo trwała zaledwie 40 minut. W zasadzie zabierali głos tylko pojedynczy przedstawiciele poszczególnych frakcji. W naszym imieniu wystąpił pan profesor Legutko. No niestety ze smutkiem muszę powiedzieć, że pan Timmermans, który prezentował stanowisko komisji, no nie zmienił swojego podejścia do Polski. Przedstawił stare zarzuty. Powiedział, że komisja ma zastrzeżenia aż do 13 ustaw związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości. Mówiąc szczerze, nie wygląda to na zmianę stanowiska komisji, choć na koniec powiedział o tym toczącym się dialogu, o tym, że Polska ma przedstawić białą księgę. No i że komisja z niecierpliwością na to stanowisko czeka. Natomiast niestety zarzuty powtórzył po raz kolejny w takim kształcie, w jakim przedstawiał je dwa miesiące wcześniej i parę miesięcy wcześniej przy każdej debacie o Polsce, bo przypominam, że to już piąta debata na temat praworządności w naszym kraju.
I doświadczenie również my jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich też mamy z Europejską Federacją Dziennikarzy. Argumenty nie trafiają, odbijają się od jakiegoś miejsca w umyśle tego, do którego się mówi i nie pozostawiają tam żadnego śladu.
No niestety na to wygląda. Wprawdzie gdzieś tam na końcu tego swojego wystąpienia dodał to sformułowanie, że no, każdy kraj ma oczywiście prawo do reform, no ale one mają być zgodne z praworządnością, choć mówiąc szczerze, nie ma żadnej definicji praworządności na poziomie unijnym. Praworządność definiują poszczególne kraje członkowskie na swoim poziomie i robią to za pomocą ustawodawstwa. W imieniu EPL, największej partii, występowała ku mojemu zdziwieniu Maltanka, mówiąc o łamaniu prawa w Polsce. Z tyłu głowy powinniśmy pamiętać, że to właśnie tam doszło przecież do morderstwa okrutnego dziennikarki. I co więcej, są bardzo istotne podejrzenia, że jakieś związki z tą zbrodnią mają najwyżsi przedstawiciele rządu na Malcie, więc nie bardzo wiem, dlaczego Platforma tak posterowała sprawami, żeby w ich imieniu występował ktoś, którego kraj no, ma bardzo dużo na sumieniu, jeżeli chodzi o łamanie praworządności. Niestety także w tym wystąpieniu Maltanki na koniec pojawiło się sformułowanie i rozumiem, że Platforma świadomie też na to pozwoliła, że Polska chce pisać swoją historię na nowo, co oznaczałoby, że jest próba wprowadzenia na agendę europejską także relacji polsko-izraelskich. To bardzo smutne i bardzo źle świadczy o Platformie.
A dzisiaj wybory nowego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Czy myśli pan, że Zdzisław Krasnodębski, profesor, będzie tym nowym wiceprzewodniczącym?
Jestem o tym głęboko przekonany. Pan profesor Krasnodębski wczoraj na posiedzeniu frakcji mówił o tym, że odbył serię rozmów z szefami poszczególnych frakcji i że ma ich zapewnienia, że frakcje będą na niego głosować, choć no, tu znowu Platforma ogłosiła, że jej europosłowie na profesora Krasnodębskiego głosować nie będą. To też zadziwiająca zmiana stanowiska, bo jeszcze dwa tygodnie temu Platforma zapewniała, że to jest miejsce po Ryszardzie Czarneckim, absolutnie jest miejscem dla EKR-u i jeżeli Polska tylko wystawi swojego kandydata, to zobowiązują się, że na niego będą głosować. Teraz nie formułując żadnych zarzutów w stosunku do profesora Krasnodębskiego, oficjalnie już poinformowali, że ich europosłowie na profesora Krasnodębskiego głosować nie będą. No to tylko pokazuje po raz kolejny prawdziwą twarz tej informacji.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, EKR, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy.
My pana również pozdrawiamy. Jest godzina 8:45. W studio Piotr Wit, osobiście. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie.
Z Paryża do Warszawy leci się samolotem, ląduje się w Warszawie i co?
No i słyszy się właśnie wiadomości z Brukseli, które przed chwilą tutaj słuchaliśmy obaj. I to tylko potwierdza moje doświadczenia francuskie. Myli się mój ukochany Stanisław Michalkiewicz, twierdząc, że napaści na Polskę ustały jak nożem uciął. W każdym razie nie ustały one we Francji. W katolickim dzienniku La Croix w styczniu ukazał się obszerny reportaż o nauczaniu nacjonalizmu w polskiej szkole. No od tego oczywiście z odpowiednimi komentarzami. Potem w tym samym La Croix 29 stycznia znowu bardzo napastliwy artykuł pani Pauli Boyer, to antysemityzm, nowe polemiki w Polsce i w Austrii. I na ten artykuł pan ambasador Tomasz Młynarski odpowiedział, można jego odpowiedź czytać na stronie ambasady polskiej we Francji. Pan ambasador Młynarski bardzo aktywnie teraz działa i także 16 lutego odpowiedział na felieton dziennikarza Piera Haskiego w OBS, to jest portal Nouvel Observateur. To wszystko są pisma zbliżone do Le Monde, czyli inaczej mówiąc do Gazety Wyborczej, biorąc pod uwagę, że Gazeta Wyborcza jest tworem dziennika Le Monde, założona została przez dziennik Le Monde. Niedawno, 2 tygodnie temu, na spotkaniu ze słuchaczami i czytelnikami w Centrum Dialogu Ojców Paulinów w Paryżu, powiedziałem o La Croix, że należy do Le Monde. I na co znajomi Polacy, którzy prenumerują ten dziennik w przekonaniu, że jest to dziennik katolicki, oburzyli się i protestowali. No, czy dziennik należy finansowo, to my tego nie będziemy wiedzieli, bo wiemy, że te przepływy finansowe są bardzo pilnie strzeżone i nie wiadomo, jakie one są. Natomiast wiemy, że redaktor naczelny La Croix, Frappa, przyszedł z redakcji naczelnej dziennika Le Monde, no więc trudno jest zaprzeczyć, że to uzależnienie duchowe istnieje. No więc tak wygląda ta sytuacja. Doświadczenie długiego życia poucza mnie, że opinia światowa nie jest kształtowana przez najbardziej nawet prawdziwe, uczone i precyzyjne artykuły w kwartalnikach naukowych. Nie jest kształtowana także przez odpowiedzi na stronach ambasady, a nawet przez listy do redakcji pisane przez ambasadorów. Opinia światowa jest kształtowana przez wysoko nakładowe książki i przez filmy oglądane przez miliony ludzi na całym świecie. Mamy tutaj do czynienia z fałszerstwem, które zaczęło się już w 1946 roku, tuż po wojnie. Maria Dąbrowska w swoich dziennikach po obejrzeniu ostatniego etapu filmu Wandy Jakubowskiej zanotowała: ten film jest tak zakłamany jak wszystko, co dzisiaj, jak popiół i diament. Wszystko, co dobre w tym filmie i sympatyczne, to są Rosjanki i Żydówki. Wszystko, co złe, to są Polki. I w tym samym, w 1946 roku kardynał Chląd, ówczesny prymas Polski, występując wobec prasy zagranicznej w siedzibie ambasady amerykańskiej, która mieściła się wówczas w hotelu Polonia, powiedział, i ja cytuję to dosłownie, z mojej książki, z kronik paryskich. Więc powiedział, wyraził głęboki żal z powodu zatrucia się dobrych stosunków między Polakami i Żydami, spowodowanego przez fakt, że niektórzy Żydzi postawieni na stanowiskach rządzących próbowali narzucić państwu strukturę sprzeczną z pragnieniami większości społeczeństwa. Proszę państwa, ja Żydów dobrze rozumiem, ponieważ sam pochodzę z narodu skazanego na eksterminację. To było 21 września 1939 roku, kiedy Reinhard Heydrich w wystąpieniu do dowódców naczelnych armii niemieckiej powiedział: Polska musi do nas należeć. Duchowieństwo i szlachta zostaną eksterminowani. Heydrich powtórzył tylko i rozwinął i sprecyzował wystąpienie Hitlera, też skierowane do dowódców armii 23 maja 1939 roku, kiedy Hitler powiedział: Polski nie będziemy oszczędzać, Polskę zaatakujemy, bo my musimy walczyć o naszą przestrzeń życiową na wschodzie. Czyli to było postanowione. Katyń, wbrew temu, co się sądzi, nie był inicjatywą sowiecką, był inicjatywą niemiecką. To bo Rosjanie w tym krótkim okresie, kiedy Niemcy jeszcze nie zaatakowali Sowietów, Rosjanie chcieli być uprzejmi wobec Niemców i to dlatego wymordowali 30 tysięcy polskiej inteligencji, bo ona była skazana już w planach Heydricha 21 września. No, Sowieci i Stalin nie liczyli się może z tym, że za chwilę sami zostaną zaatakowani. Gdyby Niemcy zaatakowali wcześniej, może by nie doszło do tej straszliwej historycznej masakry.
Pan redaktor powiedział, że w książkach wysokonakładowych i w filmach się realizuje ta walka o pamięć. To powiedzmy coś o filmie. Pan Marek Miśko jest w naszym studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zdenerwowała pana ta cała sytuacja wokół Polski i historii Polski po nowelizacji ustawy o IPN-ie i co postanowił pan zrobić razem z kolegami i koleżankami?
Tak, razem z przyjaciółmi pomyśleliśmy, że wypełnimy to, czego słuchałem jako bardzo młody chłopak w latach 90. z takich starych kaset Leszka Czajkowskiego. I tam w jednej piosence był taki fragment: nie gwałcę i nie kradnę wszak, na ogół żyję w zgodzie z Bogiem, bo matka mnie chowała tak, że być łachudrą wręcz nie mogę. No i myślę, że przez całe życie nie warto być łachudrą, a dzisiaj to już w szczególności, więc wyprodukowaliśmy spot, który rozpoczyna naszą kampanię o nazwie Respect Us. Mocne hasło. Coś jest na rzeczy, bo lewicy to się nie podoba. A skoro się nie podoba, to znaczy, że jest okej.
Ten spot, bo już pewno milion osób już obejrzało ten spot?
1,5 miliona, rano sprawdzałem.
Ale nie wszyscy, to powiedzmy, skąd inspiracja i co jest przekazem tego filmu?
Spot przygotowaliśmy, może tak powiem, bezkosztowo. W zasadzie kosztował tyle, a jest zrobiony profesjonalnie, bo jesteśmy zawodowo profesjonalistami. 7 osób wzięło udział w całej kampanii i bierze dalej w niej udział. Wszystko jest inicjatywą oddolną przy wsparciu naszej zaprzyjaźnionej Fundacji Wsparcia Rolnika Polska Ziemia. I dzięki temu, no, powiem może tak, a mogę redaktorze króciutko od początku. Było to około 3 tygodni temu, właśnie w czasie procedowania ustawy o IPN-ie. Siedzimy sobie wszyscy w pracy i w tle gra radio. Nie wiem nawet, czy nie wnet. I tam pojawia się ta informacja na temat tej ustawy i ogromnego zamieszania. Jest to pierwsze uderzenie w fakty, w Polskę, w historię na tej płaszczyźnie. Usłyszał to nasz szef i wiedział, że nasze zaangażowanie wcześniej i w ogóle działamy społecznie od wielu, wielu lat razem z przyjaciółmi w różnych kwestiach, żołnierzy wykręci i tak dalej, to z 15 lat już trwa. I mówi, słuchajcie, no trochę było przekleństw wtedy podczas tej rozmowy, tak, no, taka prywatna, wewnętrzna, i mówi, słuchajcie, wiem, że tak działacie, ja wam dam pieniądze, zróbcie coś z tym. Poszedł na spotkanie biznesowe jakieś na miasto, wrócił z miasta i mówi, oni muszą nas zacząć szanować. No to mówimy, idziemy do europejskiej publiczności, napiszemy list młodych Polaków do rówieśników z Europy i naszym hasłem będzie Respect Us. My od was niczego nie chcemy. Nie będziemy zastępowali waszych nauczycieli, rodziców, bo na to jest za późno. Zacznijcie się uczyć po prostu. Czytajcie. Proste. Tak jak w małżeństwie, tak sobie to wymyśliliśmy. Działa razem z tym moja żona w tej akcji. Ona jest specjalistą do spraw marketingu w jednej z korporacji. Ja 15 lat w dziennikarstwie, 10 lat produkcja radiowa. Koledzy z różnych innych tam działalności. Alarm antysmogowy krakowski w ogóle. Taki z różnych partii. Republikanie, narodowcy. W ogóle ludzie bez przekonań takich konkretnie politycznych. I moja żona powiedziała tak. Mówi, Marek, słuchaj, po pierwsze robimy tę akcję w sposób... Musimy się otworzyć. Czyli musimy wywołać kontrowersję. Zrób kontrowersję tak, jak to potrafisz. Więc poszliśmy do Ciuchlandu, do takiego lumpeksu. Kupiłem taką starą koszulę, która mogłaby wyglądać jak ubiór więźnia z lat stalinowskich, ubeckich, przesłuchiwanego. Kupiłem paczkę żelatyny, syrop malinowy. Są takie sztuczki, żeby zrobić sztuczną krew i bardzo dobrze chyba nam to wyszło. Zrobiłem charakteryzację i razem z przyjaciółmi wybraliśmy tekst. Ja bardzo właśnie chciałem, żeby to był tekst wywrotowy, czyli wybraliśmy sobie tekst utworu punkowego zespołu Lumpex z Gdańska. I to jest mocne. No.
Zaraz posłuchamy tego punkowego utworu z Gdańska, ale to jest, rozumiem, pierwszy etap i teraz będą następne. Znaczy wasza energia jest coraz większa, nie coraz mniejsza.
Tak, jest 14 elementów tej kampanii. W ogóle w kolejnych tygodniach wszystko jest zaplanowane, bo oczywiście inicjatywa jest oddolna, panie redaktorze, ale to nie znaczy, że amatorska. No, zawodowo dostajemy kasę za coś, co robimy, bo wykonujemy pewien zawód, więc teraz robimy to, no, dla ogółu, wykorzystując wszystkie umiejętności, tak jak nam za to ktoś płaci przy innych działaniach. Tak teraz robimy to po prostu zawodowo. I wszystko jest to zawodowe. No, zawodowe kamery za kilkadziesiąt tysięcy złotych wzięły w tym udział, szef udostępnił. Komputery o dużych mocach przeliczeniowych, żeby to wszystko fajnie zmontować. Muzyka z banku muzyki profesjonalnego. No, wszystko po prostu jest tak, jak trzeba. I to są te nasze koszty w sensie takim, że to szef dał na to pieniądze, a nasze koszty to musiałem 100 zł oddać koleżance za te ubrania z Lumpeksu. I zresztą z Lumpeksu i zespół Lumpeks. No, taka anegdotka podczas tej produkcji, to było zabawne.
A tutaj tablice, które można włożyć do samochodu.
Tak, mamy wydrukowane 5000 sztuk tablic, takich jak tablice rejestracyjne, one dokładnie wyglądają. Mogą sobie państwo to wyobrazić w ten sposób, jak kierowcy tirów mają za szybami.
A ja proponuję, żeby ciąg dalszy tej rozmowy był na Jarmarku Wnet. Będzie Telewizja Republika, możemy się spotkać, możemy tablicę pokazać, możemy wszystko pokazać, co trzeba, a teraz postawimy 3 kropki. Jest zgoda?
Oczywiście, a już po Europie jeździ 50 tirów z hasłami tej kampanii.
I można przynieść tablicę, pewno słuchacze i ci, co oglądają Telewizję Republika, też z przyjemnością takie tablice do samochodu sobie włożą. Marek Miśko był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. To teraz posłuchajmy tego utworu, który zainspirował kampanię. Zespół punkowy z Gdańska. Zespół nazywa się Lumpeks.